Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. A już zapowiadam o 21.30 kontynuacja naszych rozmów. Dzisiaj nieco krótszych, bo transmisja mszy świętej smoleńskiej z Warszawy o 19.00, więc mamy 45 minut, a potem już spotkanie w radiu dwugodzinne. A nasze spotkanie dotyczy dzisiaj tematu ważnego. Historia w relacjach Niemcy Polska, jak ta historia wyglądała i wygląda, jaki ma wpływ na to, co dzisiaj, myślę, przeżywamy jako wspólnota europejska, co prawda, ale wiemy, że to sąsiedztwo różnie wyglądało. A naszym gościem jest pan dr Leszek Pietrzak, historyk, trzeba powiedzieć na początku, analityk, publicysta, były pracownik, co jest też ważne, Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W czasach, kiedy prezydent był świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński. Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze, w naszym studio.
Szczęść Boże, witam wszystkich telewidzów, telewizji Trwam.
No i chcę też zaznaczyć te piątkowe felietony Miesiąc Ojczyzna, które są zabrane już w takie pokaźne dziełko, prawda, na CD, też trzeba się pochwalić.
Tak, na bazie felietonów został wydany przeze mnie autorski audiobook Zakazane historie, składa się z 5 płyt tematycznych. To jest ważna część najnowszej polskiej historii. Wiele tam jest tematów, wiele wydarzeń omówionych przeze mnie.
Świetnie się słucha, słyszałem w samochodzie, szczególnie jadąc samochodem. Kierowcy lubią, bo nieraz muzyka podobno usypia, a tutaj głos mówiony i ciekawe tematy nie usypiają. Ale nie będziemy mówić dzisiaj też o tych pana tutaj produkcji historycznej, ale też jako autor, czemu nie, trzeba się pochwalić. Ale pan nigdy z pustymi rękami nie przyjeżdża do nas, bo mam też przed sobą książkę, która jest pewnie, będzie kanwą też naszych rozmów. Tajna wojna Niemców z Polską, wydawnictwo Bolinari. No i autor, pan Leszek Pietrzak, na początku pokaże, bo ciekawa jest okładka, dosyć taka odważna. Nie wiem, czy kamery nasze, jeżeli nie, to ja ją opiszę.
Tak, to zasługa grafika.
Tak, bo jest no, ta sławna mapa wojenna, prawda? Jest tutaj, no pan może opisze.
No i cztery postacie są, postacie, które są ważne nie tylko dla niemieckiej historii. Jako pierwszy to jest kanclerz Helmut Kohl, już nie żyjący. Obok niego jest generał Reinhard Gehlen, który był szefem zachodnio-niemieckich służb. Oczywiście Adolf Hitler, którego chyba nie trzeba przedstawiać. No i jako czwarta w kolorze pani kanclerz Angela Merkel, urzędująca kanclerz Niemiec.
No ale okładka jest dosyć odważna, bo tak patrząc, no jednak przy tej postaci ponurej, strasznej, zbrodniarza, jakim był Hitler, te osoby współczesne, które, no można powiedzieć, pokazują raczej pokojową stronę naszego sąsiada, bo Helmut Kohl przecież to ten pierwszy, który po 1989 roku doszło do tego pojednania, prawda?
Doszło do pojednania, tak. Ale ta okładka ma też swój sens. To znaczy ona nie jest taka przypadkowa, ponieważ istnieje pewien związek między czasami III Rzeszy, a czasami dzisiejszymi Niemcami. Ja ten związek w swojej książce staram się dostrzegać. Ten związek dotyczy pola historii. Pewnej ciągłości historycznej niemieckiego państwa od czasów III Rzeszy do czasów współczesnych, znaczenia tego kontekstu dla współczesnych relacji polsko-niemieckich, dla jakości tych relacji.
Ale ja jeszcze bym się upierał troszeczkę przy takim zdaniu, czy rzeczywiście w 2019 roku tak bardzo ważne jest to, co było historią, co było właśnie 39, 45, czy potem 45, 89. Czy nie było odcięcia się takiego jasnego i powiedzmy to, co było, się skończyło? Bo przecież było, przebaczamy i prosimy o przebaczenie i tak dalej.
Tak nam przez wiele lat mówiono. Mieliśmy takie przekonanie, zwłaszcza gdy kanclerzem był Helmut Kohl, że Niemcy odcięły się od nazistowskiej przeszłości, że doszło do pojednania z Polską, no, że wszystko jest w relacjach polsko-niemieckich w porządku. Tak jednak nie jest, o czym chyba może świadczyć to, jak wyglądają dzisiaj polsko-niemieckie stosunki. Ja, wyjaśniając te relacje polsko-niemieckie, no, patrzę przede wszystkim na ten wymiar historyczny i sięgam do 1943 roku, kiedy Niemcy wiedziały już, że przegrały wojnę. Piszę o procesie, który był takim przygotowaniem do sytuacji, jaka miała nastąpić po zakończeniu wojny w Niemczech. Opisuje to, co było w Niemczech po II wojnie światowej. Obalam pewne mity, że mieliśmy do czynienia z denazyfikacją Niemiec. Tak jednak nie było. To był proces zbyt ogromny. Nawet Amerykanie zrezygnowali z denazyfikacji Niemiec. Potem powstała Republika Federalna Niemiec, która miała być taką przeciwnością Niemieckiej Republiki Demokratycznej wspieranej przez Sowietów. Nowe zachodnio-niemieckie państwo miało być demokratyczne, ale tak naprawdę zostało stworzone na bazie ludzi III Rzeszy. Znaczy kadry III Rzeszy stały się kadrami demokratycznych Niemiec Zachodnich po wojnie. Te kadry decydowały o tym, jaka jest polityka Niemiec, jaką historię w Niemczech się serwuje, jak ta historia wygląda. I to wszystko stało się jak gdyby, no, jest przyczyną tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. No bo dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdy w Niemczech przedstawia się historię, która jest wymierzona w Polskę i Polaków, która kwestionuje historyczną rolę Polski i Polaków, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. Takim przykładem tego zjawiska są między innymi polskie obozy koncentracyjne. Polska jest oskarżana o antysemityzm, Armia Krajowa jest oskarżana o antysemityzm, więc mamy wiele zjawisk takich bardzo negatywnych dla Polski w Niemczech na tym polu historycznym. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Nie jest to przypadkowe. Ja traktuję to jako pewną założoną politykę, która trwa w Niemczech od wielu lat. I ja to nazwałem w swojej książce już w tytule. Tajna wojna Niemców z Polską. Bo Niemcy dzisiaj prowadzą na polu historii taką tajną wojnę z Polską, epatując wszystkich nieprawdziwą historią, historią, która wykoślawia, tak jak powiedziałem, rolę Polski i Polaków, zwłaszcza w czasie II wojny światowej.
Czyli można powiedzieć, że to tak troszeczkę było przez lata koloryzowane, że mamy wszystko już poukładane, wszystko wyjaśnione, że nigdy się już nie powtórzy tego typu właśnie oskarżanie Polski i określanie takim, a nie innym mianem.
Tak, oczywiście te relacje były bardzo koloryzowane. Sama postać Helmuta Kohla była koloryzowana. No, w Polsce przez wiele lat uznawany był za wielkiego przyjaciela Polski i Polaków. Nikt nie wiedział, nikt nie chciał tego zauważyć, że Helmut Kohl w momencie zjednoczenia Niemiec chciał takiego zjednoczenia, w którym Niemcy byłyby w granicach sprzed II wojny światowej, z 1937 roku. To oznaczało, że chciał, aby tereny zachodniej Polski, Pomorza, Śląska, znajdowały się w granicach III Rzeszy. Więc tutaj mamy już pewne kuriozum tej naszej wizji Niemiec, Niemców, relacji z Niemcami. One były nieprawdziwe. Dzisiaj dopiero odkrywamy pewne prawdy z tym związane.
No ale mamy to zdjęcie, czy ktoś, ten prawda, nawet to było to była transmisja na żywo w Krzyżowej, prawda? Tam msza święta, klęczniki, Kohl był katolikiem, premier Mazowiecki.
To tak, prawda, że kanclerz Helmut Kohl był katolikiem, to miało znaczenie dla Polaków. Msza w Krzyżowej stała się takim medialnym symbolem polsko-niemieckiego pojednania. W rzeczywistości to pojednanie niewiele zmieniło. No, to, że nie zmieniło, to chyba mamy dowód dzisiaj, kiedy te relacje polsko-niemieckie się po prostu rozlatują.
Ja będę trochę takim adwokatem strony niemieckiej. Dobrze. Dzisiaj mamy rocznicę wywózek, prawda, wielkich na Sybir. Rosja sowiecka, Związek Radziecki. Tysiące, miliony, mówi się, naszych obywateli po prostu wywiózł na ziemię, gdzie była śmierć i zagłada. Do dzisiaj się nie wytłumaczył, do dzisiaj nie ma przeproszenia. Do dzisiaj są zablokowane badania. Tutaj Niemcy przyznali się do obozów koncentracyjnych, dokumentację swoją przekazali, nawet biją się jakoś w piersi za Auschwitz i tak dalej.
Też tak nie było do końca. Też tak nie było do końca. Tak jak już powiedziałem, proces denazyfikacji w pewnym momencie zahamowano. Myślę, że w 1947-1948 roku ten proces już został wyhamowany, ponieważ zaczęła się zimna wojna. Tak? Wojna, w której doszło do takiego konfliktu między dwoma blokami, między demokratycznym Zachodem a komunistycznym Wschodem. I potrzebne były Niemcy, Niemcy zachodnie. To miał być taki bastion świata zachodniego w Europie, bastion, bez którego trudno byłoby prowadzić tą konfrontację z komunistycznym blokiem. Więc na Niemcy zaczęto patrzeć trochę przez palce. Dla aliantów nie było już istotne to, że porzucono denazyfikację, że przestaną ścigać komunistycznych zbrodniarzy. Ci pracowali we wszystkich segmentach zachodnio-niemieckiego państwa. Co do ścigania, no to tak jak powiedziałem, wprawdzie powołano Centralę Ścigania Zbrodni Niemieckich, ale już w praktyce ze ściganiem było różnie. Co do dokumentów, no cóż, można zauważyć takie sytuacje, kiedy Niemcy wyprowadzali z Polski archiwalia dotyczące popełnionych przez nich w czasie II wojny światowej zbrodni i te archiwalia gdzieś nie wracały z powrotem do Polski. Ja przypomnę słuchaczom, że w 2007 roku była taka głośna sprawa, bo okazało się, że jeden z wysokich funkcjonariuszy Instytutu Pamięci Narodowej przekazał Niemcom dokumenty archiwalne dotyczące niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Te dokumenty miały trafić do Ludwigsburga, ale i tam trafiły, ale z niego nie wróciły. Krótko mówiąc, Polska utraciła wiele istotnych dokumentujących niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej. To również zaprzecza temu pojednaniu, tej dobrej woli Niemiec, dobrej woli niemieckich władz, niemieckich kanclerzy.
Czyli, ale popatrzmy na przykład Niemcy-Izrael. Można powiedzieć, nastąpiła tutaj wielkie pójście na kompromis, bo przecież centrum Wiesenthala działające, które mogły ścigać zbrodnie hitlerowskie, SS-manów i tak dalej po całym świecie. Chyba była ta współpraca dosyć mocna, jest. Czyli można powiedzieć, że gorsze są relacje Niemcy-Izrael niż Niemcy-Polska. No,
relacje Niemców z Izraelem oczywiście są, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że Niemcy wypłaciły Izraelowi odszkodowania za Holokaust. Tak? Tak naprawdę dopiero w końcu lat 80. ten proces się zamknął. Co do ścigania, co do współpracy niemiecko-izraelskiej w kwestii ścigania zbrodniarzy, różnie z tym było. Centrum Wiesenthala, jak wiemy, wielokrotnie zwracało się do niemieckich władz o dane na temat poszczególnych niemieckich zbrodniarzy, którzy mieli ukrywać się w Niemczech i bardzo często nie otrzymywało tych danych. Pamiętajmy o słynnym przypadku kata z Lyonu, Franca Barbiego. No, okazało się, że Franz Barbie był współpracownikiem niemieckich służb specjalnych, którymi kierował generał Reinhard Gehlen. Takich zbrodniarzy jak Barbie było więcej. Oni pracowali w zachodnio-niemieckich służbach, ale pracowali również, byli obecni w polityce, w biznesie, byli dziennikarzami nawet, więc to pokazuje, że tak nie było, że ze ściganiem niemieckich zbrodni, niemieckich zbrodniarzy w praktyce było różnie. Nawet Centrum Szymona Wiesenthala miało ogromne kłopoty na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ze współpracą w tym zakresie z niemieckimi władzami, z niemiecką prokuraturą przede wszystkim.
Bo ja mam taką wiedzę, może nie z akt, tylko z jakichś programów, prawda, historycznych, parahistorycznych, gdzie pokazane jest, że tam byli oni odsłaniani. Chociaż z drugiej strony, czy co, ta Norymberga, proces norymberski, to była takie róża na otarcie łez?
Nie. Norymberga była oczywiście procesem, w którym ukarano najważniejszych niemieckich zbrodniarzy, ludzi z samego świecznika III Rzeszy. Ale to był proces taki medialny, proces, który miał pokazać opinii międzynarodowej, że hitlerowskie zbrodnie zostały osądzone. Zbrodniarzy było znacznie więcej. znacznie więcej pozostało nieukaranych zbrodniarzy.
I żyli sobie dobrze i spokojnie.
Żyli sobie dobrze i spokojnie. Mało tego, nawet jeśli wyjechali z Niemiec, mieszkali na przykład w Ameryce Południowej, nie mieli żadnych problemów, żeby przyjeżdżać do Niemiec, odwiedzać swoje rodziny. Więc to był proces, który się dział. I to było za przyzwoleniem władz Republiki Federalnej Niemiec, począwszy od kanclerza Konrada Adenauera, przez późniejszych kanclerzy do lat 80., a nawet 90.
Bo jeszcze oceniając Norymbergę, chyba to profesor Wieczorkiewicz świętej pamięci mówił, że to była taka parodia pewna, bo zbrodniarze sądzili zbrodniarzy. Chodzi o sędziów radzieckich, którzy byli tam, zasiadali w ławach sędziowskich, prawda?
To też... No to prawda, że wśród oskarżycieli byli ci, którzy reprezentowali kraj, który sam się dopuścił wielu zbrodni w czasie II wojny światowej. No Rosjanie, jak wiemy, przede wszystkim dopuścili się zbrodni na narodzie polskim. To nie tylko Katyń, ale to również egzekucje żołnierzy Armii Krajowej, to są wywózki na Syberię, no i wiele innych. To jest na przykład obława augustowska. Więc tutaj możemy dyskutować o tym, kto był większym zbrodniarzem w czasie II wojny światowej, czy Niemcy, czy Rosjanie. Ale pamiętajmy, że Rosjanie też byli sprawcami zbrodni, do jakich doszło w czasie II wojny światowej.
Czyli tak jeszcze troszeczkę systematyzując, pan doktor sugeruje albo tutaj udowadnia, że ten proces tej tajnej wojny miał te etapy, prawda? Od pierwszych dni po zakończeniu wojny to była próba odebrania ziem, tych tak zwanych naszych piastowskich. Potem próba wpływu na sytuację w Polsce, też różne naciski gospodarcze, prawda?
Potem, ja bym powiedział to tak, że...
Aż skończywszy na właśnie nasi matki, nasi ojcowie.
Nasi tak. Ojcowie, tak. Ja bym powiedział tak, mamy 43 rok, Niemcy wiedzą już, że przegrały wojnę, bo są klęski pod Stalingradem, pod Kurskiem, więc wiedzą, że przegrają tą wojnę, trzeba się przygotować do nowej rzeczywistości. I co robią? No, dochodzi wówczas do różnych tajnych konferencji, gdzie zapada decyzja, aby rezerwy walutowe, rezerwy złota, aby kapitał niemiecki, aby nowoczesne niemieckie technologie wytransferować za granicę.
I zanim... ale Niemcy, przepraszam, to kto? Niemcy? Hitler? Czy
generałowie, tak, to byli funkcjonariusze niemieckiej NSDAP, to byli ludzie z kancelarii III Rzeszy, to byli biznesmeni, oni wszyscy w tym uczestniczyli.
Ale sam Hitler nie, bo przecież popełnił samobójstwo.
No tak, ale tą akcją kierował Martin Bormann, jego prawa ręka.
Który
nie wiadomo, gdzie się podział. Generalnie wytransferowano pieniądze, złoto, kapitał, technologię za granicę. Ten kapitał później, jak powstała Republika Federalna Niemiec, on zaczął wracać do Niemiec. On był podstawą niemieckiego cudu gospodarczego. Tego, który zaczął się na dobre w czasach kanclerza Erharda. Ale nowe zachodnio-niemieckie państwo zostało zbudowane na bazie elit III Rzeszy. Ci ludzie pracowali wszędzie, w ministerstwach gospodarki, w bankach, kierowali koncernami, byli ministrami, pełnili wiele ważnych funkcji w Niemieckiej Republice Federalnej. No i oni narzucili ten stosunek niejako do przeszłości. No nie mogli przecież rozliczać swoich własnych zbrodni. Nic dziwnego, że w Niemczech zaczęto tworzyć nową historię. Taką historię, w której Niemcy nie przestają być ofiarami, przestają być sprawcami wojny i jej okropieństw, a stają się ofiarami.
Wszystko czynili naziści, tak?
Tak, wszystko czynili naziści. I dzisiaj mamy do czynienia w Niemczech z taką narracją historyczną, że w czasie II wojny światowej Niemcy nie robili nic innego, tylko spiskowali przeciwko Hitlerowi, że II wojna światowa to są dywanowe naloty na Drezno, Berlin i inne niemieckie miasta. To są również tysiące niemieckich wypędzonych, którzy zostali przesiedleni z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w momencie zakończenia wojny, po zakończeniu wojny do Niemiec. No i tak naprawdę, no cóż, produktem tej narracji są właśnie te polskie obozy koncentracyjne. To pojęcie jest kłamliwe, bo ono wykoślawia całkowicie historyczne role Niemców, bo sugeruje, że autorami polskich obozów koncentracyjnych byli Polacy. No i tak jak powiedziałem, dlatego tak jest, dlatego mamy do czynienia z taką historią w Niemczech dzisiaj, z historią wykoślawiającą historyczną rolę Polski i Polaków, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, dlatego że ta historia zaczęła być tworzona już w latach 50., kiedy zachodnio-niemieckie państwo było państwem, które zostało zbudowane przez nazistowskie elity, przez elity III Rzeszy. Więc siłą rzeczy ta wykładnia historyczna była taka, a nie inna. Ona była wroga Polsce, wroga Polakom. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której cały świat posługuje się terminem polskie obozy koncentracyjne. To dla nas jest wielki problem. Wyobraźmy sobie sytuację, że dzisiaj przeciętny obywatel Zachodu nie zna historii. Jak on słyszy polskie obozy koncentracyjne, on automatycznie konotuje, że
takie były.
Takie były, tak, że to Polacy wymyślili obozy koncentracyjne.
Nie wiem, czy pan pamięta, tak mi się wydaje, że mówiono obóz w Oświęcimiu, zagłada oświęcimska, kłamstwo oświęcimskie. Ten Oświęcim był tak wprowadzany zamiast Auschwitz. To też było takie mylące, prawda?
To było takie mylące. No, my tutaj odnieśliśmy pewien sukces, ponieważ sprawą polskich obozów koncentracyjnych zainteresowała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 2007 roku, jak pamiętamy, zmieniono nazwę na niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz. Tak? Także tutaj odnieśliśmy pewien sukces, ale to jest bardzo drobny sukces. Generalnie my tą batalię o polskie obozy koncentracyjne musimy prowadzić i ona będzie bardzo trudną batalią do wygrania.
No, trudna ta rozmowa, bo wydaje się, że mówiąc tak, tyle lat po wojnie, 70 lat, prawda, 80 lat, Niemcy nas nie lubią za specjalnie. Jak to wygląda na przykład z innymi państwami? Czy też są takie troszeczkę szorstkie w tym temacie relacje? Na przykład Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, to jest ciekawe.
No, historia dzisiaj w ogóle odgrywa ważną rolę w relacjach nie tylko z Niemcami, ale także z wieloma innymi krajami, naszymi sąsiadami. No, wystarczy wspomnieć o relacjach polsko-rosyjskich. Kwestie historyczne również w tych relacjach są bardzo ważne. Wielokrotnie były powodem napięć, sporów, bardzo silnych zresztą. Tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy uruchomiono Muzeum Powstania Warszawskiego. Rosjanie byli strasznie wściekli z tego powodu, dlatego że w ich ocenie to muzeum kwestionowało ten najważniejszy mit historii rosyjskiej, historii II wojny światowej, a mianowicie ten mit rosyjskiego wyzwolenia. No bo w opowieści Powstania Warszawskiego można było zauważyć, można było zobaczyć, że Armia Czerwona nie udzieliła powstańcom warszawskim,
była walczącym tuż, powstańcom była warszawskim na Pradze,
pomocy.
Prawda?
Była na drugim krańcu miasta, prawda? Nie udzieliła pomocy, więc to nie jest z naszej strony zarzut nieprawdziwy. To jest prawda historyczna. No, to, że ona jest niewygodna dla Rosjan, to jest inna sprawa. Ale w relacjach z Rosjanami są takie dwie kwestie. Pierwsza to jest kwestia zbrodni katyńskiej. Jak pamiętamy, to jest bardzo taki, wielokrotnie była kwestia, która powodowała napięcia. My domagaliśmy się akt rosyjskiego śledztwa w sprawie Katynia, śledztwa rosyjskiej prokuratury. Tych akt nie dostaliśmy, bo one zostały utajnione. No, sprawa zbrodni katyńskiej jest właśnie do dzisiaj takim jednym z najważniejszych kwestii w relacjach Polski i Rosji, ale nie jedynym. Kilka lat temu pojawiła się druga taka kwestia, a mianowicie sprawa pomników wdzięczności Armii Czerwonej. Tak? Mieliśmy ten słynny przypadek w Warmińskim Pieniężnie, pomnika generała Czernichowskiego, który wcześniej na Wileńszczyźnie zwalczał Armię Krajową. No i byliśmy świadkami, jak ta sprawa ogniskowała ten polsko-rosyjski spór. Doszło nawet do tego, że ambasador Rosji w Warszawie powiedział, że jeśli się z tego nie wycofamy, z demontażu tego pomnika, to nie ma mowy o jakichkolwiek rozmowach polsko-rosyjskich na jakimkolwiek poziomie. Więc to pokazuje również, że historia jest bardzo ważna w relacjach polsko-rosyjskich, ale jeszcze bardziej historia ma znaczenie w relacjach z Ukrainą. Tak? Tam jest jedna w zasadzie taka kwestia, która ogniskuje bardzo silne spory Polski i Ukrainy, a mianowicie to jest sprawa Ukraińskiej Powstańczej Armii, organizacji nacjonalistycznej, która jest odpowiedzialna za wymordowanie kilkuset tysięcy polskich ofiar na Kresach Wschodnich. Na Ukrainie mamy do czynienia z historią, która gloryfikuje UPA, na co Polska się nie może zgodzić, dlatego że to po prostu gwałci pamięć tysięcy polskich ofiar. My na to nigdy nie możemy się zgodzić. Ale ta sprawa rodzi silne napięcia. Eksperci nawet uważają, że sprawa UPA, sprawa banderyzacji ukraińskiej historii, to jest ta kwestia, która będzie najbardziej psuła relacje Polski i Ukrainy.
Zresztą za 3 dni, w środę, będzie okazja o tym porozmawiać. Będziemy gościć pana doktora Popek, tak? Z IPN-u, tak. Oddział Lubelski. Zresztą bardzo ciekawe rozmowy z panem doktorem. Myślę, że będą. A jeszcze powróćmy, bo chcę jeszcze dać głos telewidzom, bo mamy audycję skróconą. Czy można powiedzieć, jak pan teraz ocenia współczesny czas? Na przykład sprawa Nord Stream 2, takie podanie sobie ręki Niemcy, Rosja ponad głową Polski, że Polska, tak jak w międzywojniu, musi balansować, prawda, w tej polityce zagranicznej między jednym potężnym państwem i drugim też potężnym obszarowo, można powiedzieć.
Dla mnie sprawa Nord Stream 2 pokazuje, że w gruncie rzeczy jesteśmy w tym samym punkcie, w jakim byliśmy w 1939 roku. To znaczy, interesy...
Nie ma konfliktu zbrojnego.
Tak, nie mamy konfliktu, ale interesy Polski i Niemiec, Polski i Rosji są po prostu sprzeczne. I znacznie częściej i łatwiej jest dogadywać się Rosjanom i Niemcom, niż ułożyć z nami relacje. No, oprócz tego wszystkiego, Nord Stream 2 pokazuje dzisiaj europejską jedność, a raczej jej brak. No bo cóż, Bruksela od nas, Niemcy konkretnie, domagają się europejskiej jedności w wielu kwestiach. Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosjanie wspólnie z Niemcami budują gazociąg, który ich uzależnia energetycznie, który zagraża interesom Polski i Ukrainy, którego konsekwencje mogą być bardzo złe, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. No i tutaj kwestia jedności, europejskiej jedności w tej sprawie już nie odgrywa roli. Tak? Nie mówi się o europejskiej jedności w przypadku Nord Stream 2.
Dlatego dobre pociągnięcia naszego rządu teraz są, myślę, w tym kierunku. Gazopol i tak dalej, to takie, żeby była niezależność.
Tak, my przygotowujemy się do tej sytuacji, to znaczy dywersyfikujemy swoje źródła surowców energetycznych. Mamy terminal w Świnoujściu, do którego będzie przybywa już w zasadzie skroplony gaz LNG. Więc przygotowujemy się na taką okoliczność, kiedy uruchomiony zostanie Nord Stream 2, a Rosjanie zamkną nitki starych gazociągów.
I to będzie też sytuacja bardzo, bardzo nietypowa, prawda?
Tak, oczywiście.
Drodzy Państwo, rozmawiamy teraz, zapraszamy już Państwa do rozmów z naszym gościem. Historia w relacjach Niemcy-Polska, na kanwie też książki pana doktora Leszka Pietrzaka, Tajna wojna Niemców z Polską. Odważny tutaj tytuł, ale też zawartość, myślę, broni tego tytułu, jeśli chodzi o rozdziały. Drodzy Państwo, zapraszamy już na naszą antenę, do pytań, do gościa. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, Zagranica 48 56 657 0013, 56 657 0014. Historia w relacjach Niemcy-Polska to pierwsza część naszych rozmów, druga część będzie już w Radiu Maryja po 21.30. A teraz po muzycznej przerwie czekamy na telefony.
jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna. Ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają. Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają?
I mamy już telefon pierwszy. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Słuchamy. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Witamy panie Krzysztofie. Bardzo prosimy.
Proszę ojca, panie doktorze, bardzo dziękuję za wypowiedź bardzo na temat bieżący, byśmy powiedzieli, w aspekcie historycznym. Dziękuję, że pan dostrzegł pewne analogie, jak chodzi o rok 1939, a dzisiejszy dzień w stosunku, jak chodzi o odniesienie do kierunku polityki Niemiec. Ja chciałbym pana zapytać o taką jedną rzecz, bo oprócz tych różnych aspektów, które pan poruszył, trudno pominąć zjawisko, o którym mówiliśmy przed wojną, że jest w Polsce piąta kolumna, albo była w Polsce piąta kolumna. I miałbym do pana zapytanie jako analityka historycznego i osoby naukowo analizującej sytuację bieżącą naszego kraju. Czy podobne zjawisko spotkać możemy w dniu dzisiejszym? Chodzi o piątą kolumnę. Posłucham na antenę.
Dziękuję panie Krzysztofie. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem dziękujemy. Piąta kolumna.
Tak, piąta kolumna. Czy mamy do czynienia dzisiaj w Polsce z piątą kolumną, z niemiecką kolumną? W mojej ocenie tak. Ja zwrócę z telewizją uwagę na jeden aspekt. Otóż w Polsce od 30 lat, co najmniej od 30 lat, działa kilkanaście niemieckich fundacji. Fundacja Adenauera, Boscha, no wiele innych. Nie będę ich tutaj wymieniał. Jest ich około 15. Te wszystkie fundacje to są fundacje, nazwijmy to, rządowe, albo przynajmniej w połowie są rządowymi fundacjami, państwowymi fundacjami. One dysponują ogromnym kapitałem. Żadna z polskich fundacji nie dysponuje takimi pieniędzmi, jakimi dysponuje na przykład Fundacja Adenauera, czy Eberta, czy inne. I otóż te wszystkie fundacje niemieckie przez lata dawały polskim badaczom, Polakom granty, organizowały stypendia, wyjazdy do Niemiec. Krótko mówiąc, dawały pieniądze w stronie polskiej. No, ci ludzie, wiadomo, mogli wyjechać do Niemiec na stypendium, mogli uzyskać grant bardzo sowity. I ilu było tych obdarowanych? No, jedna z niemieckich fundacji przyznała się, że ma około 12 tysięcy beneficjentów w Polsce. No, jeśli to tak pomnożymy ilość tych fundacji przez tak mniej więcej 10-12 tysięcy beneficjentów, jakie najprawdopodobniej każda z nich ma, polskich beneficjentów, no wychodzi całkiem pokaźna kwota ponad 200 tysięcy ludzi. To są ludzie, którzy de facto reprezentują niemieckie interesy w Polsce, którzy przedstawiają gospodarkę w takiej perspektywie, która jest zawsze korzystna dla Niemiec, przedstawiają historię, która zawsze jest korzystna dla Niemców.
A gdzie są obecni? Przepraszam, bo drugi telefon, bo mogą być jako redaktorzy gazet,
tak,
publicyści,
pracują na uczelniach, pracują
badowcy, tak.
W mediach, pracują w tytułach prasowych. Jest to zazwyczaj wpływowa grupa ludzi, która oddziaływuje na innych swoimi, prezentując swoje poglądy, oddziaływuje na innych, kształtuje, ma duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej w Polsce. Więc to ja bym nazwał taką niemiecką piątą kolumną, bo oni na pewno nie reprezentują polskich interesów, nie walczą o polskie interesy i nie robią niczego, abyśmy mogli bronić polskich interesów.
Są wdzięczni państwu niemieckiemu za...
Tak, są dokładnie wdzięczni państwu niemieckiemu za to, że zostali obdarowani, wyróżnieni, uhonorowani, a nie wdzięczni polskim władzom.
Kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy. Prosimy.
Szczęść Boże, tu mówi doktor Modelska-Krycz, Chicago. Witam kochanego ojca prowadzącego, witam pana doktora. I myślę, że prosiłabym, żeby pan doktor może zechciał rozwinąć kwestię traktatu Ben-Gurion Adenauer z 1952 roku, a szczególnie tego 13 punktu, który mówi o tym, że jak wymrą świadkowie tych wydarzeń, to winę należy przerzucić na zastępczego winnego. No i do tego najbardziej nadaje się Polska, ponieważ tam były najcięższe obozy. To jest jedna kwestia. A drugie, może pan doktor zechce rozwinąć też kwestię, która jest bardzo ważna, że my w naszym języku polskim używamy Rosjanie, Rosjanie. A przecież rewolucja, jak się czyta książki, nawet amerykańskie, to rewolucja październikowa, za rewolucją październikową, tam Rosjanie decydenckich pozycji nie mieli w ogóle. Także nie można przypisywać jednej etniczności win. No, powszechnie tu w literaturze anglosaskiej mówi się, że rewolucja październikowa była zemstą Chazarii właśnie na narodzie rosyjskim. Wyrżnięto całą inteligencję tak zwanych pamieszczyków, czyli szlachtę, właśnie za rozbicie państwa chazarskiego przez księcia Rusi Kijowskiej Świętopełka. To ja myślę, że to troszkę tak... Tak.
Panie Mirosławo, dziękujemy bardzo,
pan doktor zechce rozwinąć.
Dziękujemy, bo to drugie zagadnienie jest nieco szersze niż nasz program, by wystarczyło czasu. Pierwsze mi się wydaje.
No więc właśnie, mało mam czasu, ale spróbuję odpowiedzieć na pytania zadane przez panią. Otóż ja nie sądzę, żeby traktat zawarty między Republiką Federalną Niemiec a Izraelem, jeśli idzie o odszkodowania, mógł zostać prawnie tak zinterpretowany, że ta interpretacja wskazałaby na jak gdyby Polskę czy Polaków jako stronę, która dalej jest odpowiedzialna i dalej jest tutaj zobowiązana do wypłaty odszkodowań. Tego w sensie prawnym zrobić się nie da. No być może Niemcy w sensie propagandowym czy nawet politycznym będą, robią to poniekąd, będą wskazywali, że to strona polska jest współodpowiedzialna za Holokaust. Tak? No film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, wyemitowany przez państwową telewizję, częściowo z państwowych środków zrobiony, który sugerował, że Armia Krajowa była organizacją antysemicką i jest odpowiedzialna za Holokaust Żydów, w tym kierunku szedł. Ale mówię, nie sądzę, żeby dało się to prawnie wywieść, że Polska, że interpretując to porozumienie między Izraelem a Republiką Federalną Niemiec, Polska by została tutaj w sensie prawnym wskazana jako dalszy spadkobierca tych roszczeń, żydowskich roszczeń. Tego zrobić się nie da. Co do samego terminu Rosjanie, no ja używałem tego terminu w takim bardziej znaczeniu współczesnym. Pani zwróciła uwagę na to, że tak, no, od rewolucji no, mamy do czynienia z Sowietami. No, Sowieci to generalnie różne nacje, nie tylko Rosjanie, również Żydzi. Ja się z tym zgadzam. No, mówię, bardziej odnosiłem
to 15 republik było, tak?
Pojęcie Rosjan do tego, z czym mamy do czynienia teraz, prawda, do czasów współczesnych niż w jakimś kontekście historycznym, bo w kontekście historycznym do 91 roku rzeczywiście należałoby używać określenia Sowieci, a nie Rosjanie. Tak.
Panie doktorze, zostało nam właściwie 2 minuty do końca, czy półtorej, więc zapraszamy drogich Państwa do Radia Maryja na 21.30. Kontynuacja tematu, kontynuacja rozmów na temat historia w relacjach Niemcy-Polska. Ale jeszcze jedno pytanie na koniec i odpowiedź taka błyskawiczna, a niełatwa. Był Pan analitykiem też tutaj państwowym do spraw różnych tam dokumentów i tak dalej. Jaka teraz postawa Polski winna być najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o tutaj Polska-Niemc? Postawa no, współpracy, ale pewnego patrzenia.
Tak, ale musimy się domagać, no, twardo stawiać swoje interesy, twardo stawiać, oczekiwać od Niemców współpracy, ale nie na kolanach i akcentować kwestie, które są drażliwe dla Niemców, bo to będzie trochę likwidowało tą asymetrię między nami a Niemcami, no bo Niemcy, no wiemy, że są krajem większym, silniejszym, zasobniejszym, znaczącym więcej w europejskiej, a być może i światowej polityce.
Czyli domagać się traktowania partnerskiego bardzo, tak, bardzo poważnie we wszystkich dziedzinach, prawda?
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Zapraszamy na 21.30 na spotkanie z panem doktorem, dalej Leszkiem Pierszakiem. Historia w relacjach Niemcy-Polska. Dziękuję panie doktorze i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.